Слава Богу, братья и сестры. Евангелие Матеуша, 28 раздел, от 16 версету, будем читать до 20. А 11 учнів пошло до Галилеи на горе, где им Иисус приказал. А когда го ужали, отдали ему поклон. Лечь некоторые повątpiewali. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen. Mamy dzisiaj kolejny dzień tego tygodnia modlitw. Przypadł mi temat jedność misji. Jedność misji Kościoła. I powiem szczerze, byłoby wręcz chyba karygodne nie zacząć tego fragmentu, tego słowa, bo w zasadzie wszyscy mają jedną rzecz na myśli, gdy mówimy o misji, tak? I powiem szczerze, przypadło mi mówić coś, co wydawałoby się bardzo oczywiste i tak naprawdę można powiedzieć, co można o tym powiedzieć. Ale powiem wam szczerze, że ten temat mnie przerasta i muszę mówić o czymś, co mnie przerasta. Trudno jest mówić o czymś, coś człowieka przerasta, co wydawałoby się oczywiste, a co nie jest takie oczywiste. Ale myślę, że z tym się zmierzymy i myślę, że z tym wyciągniemy właściwe jakieś nauki dla siebie. Chciałbym, byśmy na ten tekst spojrzeli troszeczkę niestandardowo. Nie tak, jak myślimy. Bo my myślimy, że to jest słowo do wszystkich. I w zasadzie Pan jest między nami, Duchem Bożym. To też jest prawda, nie podważymy. Kościół nowotestamentowy, ogólnie nie tylko apostołowie szli i głosili Ewangelię. Oni byli świadectwem, wiecie, ich życie, tak? I my też tak powinniśmy robić. I to jest oczywiste. Tego nie podważam, tak? Ogłaszam solennie. Nie podważam tego. Ale spójrzmy na ten temat troszeczkę inaczej. Spójrzmy na ten temat troszeczkę inaczej. Tu jest powiedziane, a 11 uczniów poszło do Galilei na górę. I spójrzmy na ten temat jako słowo do apostołów. Nie do wszystkich kościołów, nie do wszystkich chrześcijan, ale troszeczkę inaczej. Do 11. I teraz on mówi do kogo? On mówi do apostołów, tak? Dana mi jest wszelka władza i moc na niebie i na ziemi. A werset 20 mówi, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I jak ja to rozumiem i jak ja chcę to pokazać, co on miał na myśli, to mówiąc. Dla nas to oznaczałoby to, co powiedziałem, że jego duch z nami przybywa. I to prawda. Ale dla nich to oznaczało, że tak jak ja byłem między wami i czyniłem te znaki i cuda, tak ja będę z wami do skończenia świata i będę przez was czynił te znaki i cuda. Wiecie, to dla nich dokładnie to oznaczało. Jak patrzymy na Kościół apostolski, to dokładnie tak było. To było widać, że on jest z nimi, tak? Bo czynili dokładnie te dzieła, które czynił on. Charakter przejawiał się w nich Chrystusowy. I gdy Szczepan umierał, mówił dokładnie te same słowa, Panie, przebacz im, tak, bo nie wiedzą, co czynią. Jego, te słowa Chrystusa były w jego ustach. Wiecie, oni oddawali to, był kim Chrystus, bo właśnie on był z nimi. I to dla nich oznaczało. Gdy on do nich mówił, że kto uwierzy we mnie, będzie czynił takie same, albo nawet większe niż ja rzeczy, to właśnie to byli oni, tak, to ci apostołowie. To byli ojcowie Kościoła i to w zasadzie to wszystko oznaczało. I ja to tak rozumiem i zaraz to będę pokazywał w słowie. Natomiast 19 werset. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. To chcę powiedzieć tutaj, że Pan Jezus podzielił Kościół w tym momencie. Wiecie, my zawsze dążymy do jedności. A Biblia mówi o podziale w Kościele, o takich grupach, tak, ludzi, bo nie ma unifikacji. I on mówi, wy apostołowie, macie iść i nie powiedział, że macie nawracać ludzi, tak? Tylko czynić ich uczniami. To jest troszeczkę coś innego. Powiedziałbym, że to jest znacznie więcej niż nawracać. Dlatego, że w Słowie Bożym słowo apostoł i słowo uczeń czasami są wymiennie używane równoznacznie, tak? One nie zawsze to samo znaczą, jak czytacie sobie. Uczeń to uczeń. Uczeń może być pierwsza, druga, trzecia klasa, tak? No i student jeszcze na dodatek. To może być też uczeń. I czasami, gdy Pan mówi uczeń i apostoł, to jest jakby jedno i to samo. To ma na myśli to samo, a czasami nie. I widzicie, tutaj Słowo Boże mówi, czyńcie uczniami wszystkie narody. To ucząc je przestrzegać wszystkiego, co przykazałem. Czyli On mówi do nich, do swoich uczniów, macie czynić ludzi, nie tylko ich zbawiać, ale macie czynić ich uczniami, tak jak wy moimi uczniami jesteście. Do tej miary macie ich ciągnąć. Nie tylko tam, wiecie, aby się nawrócili i jakoś tak byli zbawieni, jak przez ogień, załóżmy, tak? Nie, nie byle jak zbawieni, ale macie czynić ich uczniami. I to zaczyna się chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Widzicie, to jest moja taka interpretacja tego tekstu, tak? Literalna. Jak ona oznaczała? Bo on mówi do 11, do swoich uczniów, których posyła na świat. I teraz chrzest. Bardzo fajny tekst, bo już myśmy tutaj chyba mieli mówione na temat jedności chrztu. I chciałbym się troszeczkę na temat chrztu wypowiedzieć. Chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Później będę czytał fragment, który już tyle razy żeśmy czytali z Efezjan. I te dwa teksty mają jedną wspólną cechę. Taką się zdaje całkiem inną, ale dziwną. Dlatego, że nigdzie w Biblii nie jest powiedziane drugi raz, że idźcie chrzcić w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. To jest jedyne miejsce w Biblii, gdzie jest powiedziane, że mają tak być ludzie chrzczeni. Natomiast tamten tekst ma jeszcze jedną rzecz, którą powiem, też jest tylko tam powiedziana i nigdzie w Biblii nie wymieniona. No, a niektórzy twierdzą, że jeżeli coś jest ważne, to musi być w Biblii przynajmniej dwa razy powiedziane, tak? Ale chcę powiedzieć, że to nie jest prawdą. I tak chciałbym się wypowiedzieć na temat chrztu wodnego. Widzicie, co to znaczy chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego? To nie znaczy ochrzcić w jakąś formułę. Bo powiem o chrztach. Był chrzest Jana. Chrzest Jana to był chrzest na odpuszczenie grzechów. On miał objawić Mesjasza, tak? Zwrócić uwagę, że idzie za nim Mesjasz. To był chrzest Janowy. Jak ktoś mówi o chrzcie Janowym, no to chrzest Janowy był na odpuszczenie grzechów, bo oni pokutowali. Trzeba było przygotować drogę Panu. I zobaczcie, jak Paweł mówi tam, gdzie w Koryntian, gdzie oni się kłócili, ja Kefasowy, ja Apollosowy, ja taki owaki, tak? To pamiętacie, Paweł co powiedział? Ja dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem, prócz tam Stefana chyba, tak? Aby nikt nie powiedział, że jest ochrzczony w moje imię. Tak? Że ja przyniosłem chrzest jakiś. I widzicie, każdy człowiek, co przynosił chrzest, to coś za sobą to reprezentowało. I Pismo przeważnie powiada, że zostali ochrzczeni w imię kogo? Pawła? Nie. W imię Jezusa Chrystusa. I tam było wszędzie to powiedziane. Ale w jednym miejscu Pan Jezus swoim uczniom przed odejściem odpowiada, mówi, w co mają chrzcić, co ten chrzest, który On ustanawia, niesie. To jest jedyne miejsce, gdzie Pan Jezus im mówi, co ten chrzest za sobą niesie. Tak? I co ten chrzest objawia, to imię Ojca, Syna i Ducha Świętego? To znaczy, że zbawienie podchodzi od Ojca, Syna i Ducha Świętego. Widzicie, chrzest mówi nam, w jakiego Boga wierzymy. To jest bardzo ważne i to jest fundamentalne. Żeby nas nikt nie wkołował różnymi dziwnymi rzeczami, bo tak próbują niektórzy robić, tak? To jest bardzo ważne. W jakiego Boga wierzysz? Jeżeli wierzysz w Ojca, Syna Jego, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, który posłany został nam dzisiaj by objawiać Ojca i Syna, to zostajesz ochrzczony właśnie w autorytecie tego Boga. Tego Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. I to jest bardzo ważne. Bo tu Pan Jezus mówi, w co On chrzci? Od kogo pochodzi zbawienie? Zbawienie podchodzi od Ojca, Syna i Ducha Świętego. Od Boga, tak? Takiego, którego objawił Chrystus. On nie pochodzi od aniołów, od ludzi, od kogokolwiek, tak? Li tylko od Jezusa samego, bo to byłoby okrojenie. Ale chrzest ten objawia Boga. I tam w piśmie też był taki przypadek, gdzie spotkał uczniów Paweł. I oni jacyś tacy dziwni byli mu tam, tak? I mówi, a wy to co? Jakim chrzcieniem żeście zostali ochrzczeni? No, Janowym, tak? I on potem mówił o Duchu Świętym. A tamci mówią co? My nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty, tak? Rozumiecie? Czyli jak ktoś został ochrzczony tym chrztem, on nie może powiedzieć, że ja nie wiem, że jest Duch Święty. Bo to jest po prostu to niemożliwe. To co to za chrześcijanin, tak? Co to za człowiek? I właśnie zwróćcie uwagę, że chrzest wodny objawia to, w jakiego Boga wierzymy. To jest bardzo ważne. To jest wyznanie wiary. Ja wierzę w Ojca, ja wierzę w Syna i wierzę w Ducha Świętego. Amen. I nie ma tutaj. I w Rzymian jest powiedziane, że ten nasz chrzest, bo ja powiedziałem, pamiętacie, że wszystko obraca się wokół krzyża, tak? Wieczerza Pańska obraca się wokół krzyża. Zobaczcie, że może też to przeczytamy. W Rzymian w 6 rozdziale chrzest wodny tak naprawdę obraca się wokół śmierci Pana Jezusa Chrystusa. Wokół krzyża, słuchajcie. 6 rozdział, 3-4 wersety. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Jezusa Chrystusa w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Czyli zobaczcie, te dwa obrządki, które Pan zostawił, wieczerza i chrzest, one się obracają wokół śmierci Chrystusa, wokół krzyża. I to jest to. Efezjan 4 rozdział od 7 wersetu do 16 będę czytał. 4 rozdział. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł ze sobą jeńców, a ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, coś innego oznacza, aniżeli to, że wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co ich wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnie z przeznaczenia działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Chciałbym dzisiaj powiedzieć, na czym polega misja Kościoła? Bo dla nas się wydawało to takie oczywiste, ale właśnie tutaj ten fragment Słowa Bożego jest... Ja bym chciał, żebyście ten fragment odczytali jako interpretację tego pierwszego, co ja czytałem. Dlatego, że jak przyjrzymy się temu, to jest tak naprawdę jedno i to samo. Tylko apostoł Paweł, mając objawienie tego, co Pan Jezus tam wtedy mówił, on tutaj mówi, jak ma to być realizowane, że wiecie, że no, że czyni się uczniami wszystkie narody. To jest tak naprawdę to samo i zaraz zobaczymy, że tak jest. I jaka jest misja budowania ciała Chrystusowego? Tak na się wygadałem. Jaka jest misja, tak, Kościoła? Czy na czym polega misja? Ale jeden werset chciałbym, byśmy tutaj zwrócili, który tak często czytamy, wiecie, i tak przychodzimy. Werset 10. ten, który stąpił, to ten sam, co wstąpił wysoko ponad niebiosa, aby napełnić wszystko. I dalej tekst leci sobie. I teraz zadam wam pytanie. Co to znaczy napełnić wszystko? Czym napełnić wszystko? Tutaj tego nie ma. To jest ciekawe, tak? Bo widzicie, aby napełnić wszystko i czym napełnić? I w Efezjan też w pierwszym rozdziale bardzo podobny tekst jest, 20 werset, 23, Efezjan 1, 22, 23. Ja to przeczytam. W kontekście, tam jest o przemożnej mocy, siły Jego, tak? Jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą, zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią Tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. I teraz zwróćcie uwagę, to jest jakby trochę kontekst. Pan zasiadł na niebiosach. Pod nim są władze i zwierzchności anielskie, tak? Potem Pismo powiada, potem jest ziemia, są ludzie. Tacy zwykli ludzie. Wszelkie imiona, władze, niewładze. I jest jeszcze pośród nich Kościół. I jest powiedziane, że Pan to wszystko z góry chce napełnić. Czym? Albo kim? Sobą. Wiecie? On chce sobą napełnić. Ale to nie wszystko. Bo on był na ziemi, jak był na ziemi i jest na niebie, jak jest na niebie. Tak? Dla Boga nie ma czasu. Wiecie? I teraz tak. Czym on, kim on chce? On sobą chce napełnić. On chce sobą napełnić za czasów, gdy był na ziemi, czy sobą napełnić, gdy jest w niebie? Wiecie, ja tak powiem, nie będę tu wnikał w Biblię, tylko chcę wam powiedzieć, że co się dokonało na krzyżu Golgoty? Pismo powiada, że wszystko się obraca wokół krzyża, tak? My zwiastujemy Chrystusa i to ukrzyżowanego. W niebie zasiada kto? Baranek, tak? Zabity, wiecie? Zobaczcie, Bóg coś zrobił, że wieczność wniósł doczesność, gdy Chrystus umierał na krzyżu. Na krzyżu Golgoty dokonał się co? Sąd. Wiecie, tam był osądzony szatan, świat, tak? Stary grzeszny człowiek, Adam, który mieszka w naszych członkach. I wiecie, czym chce Chrystus napełnić cały świat? Swoim sądem. Swoją śmiercią. Wyobraźcie, on chce cały świat napełnić od góry do dołu. Dla diabła to będzie oznaczało wieczne potępienie, tak? Jezioro ogniste. Dla ludzi niezbawionych to będzie oznaczało to wieczne oddzielenie. Ale dla Kościoła to co to będzie oznaczało? Żywot wieczny i bycie z Nim, dlatego że On wziął na siebie grzechy. On potępił starego Adama, który mieszka w moich członkach, w moim ciele i dlatego ten Jego sąd mnie nie pochłonie. Ale da mi życie wieczne, Jego samego. I On w taki sposób, wiecie, wszystko chce napełnić swoim sądem. Cały świat, całe stworzenie, zobaczcie. I dlatego Pismo powiada, że tam to była koronacja na krzyżu Golgoty. Wiecie, bo Pismo powiada, że dlatego, że On umarł, przejął władzę i panowanie nad światem. I wszystko wokoło tego się obraca tak naprawdę. I tutaj to słowo właśnie w Efezjan mówi, zobaczcie w kontekście, aby napełnić wszystko. I ja już trochę wyprzedzę ten temat, bo apostołowie, wiecie, apostołowie to już byli ludzie, którzy napełnieni byli sądem Golgoty. Gdy oni szli, wiecie, byli już napełnieni tym sądem. I dlatego mogli powiedzieć, nie żyje kto? Ja, tak? Nie żyje moje ego, ale żyje we mnie Chrystus. I to byli ludzie, którzy szli i mieli doprowadzić innych do tego samego miejsca. I to jest tak. I właśnie werset 11, który nie dorastam do niego, ale musimy się z tym zmierzyć. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami i innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. I może do tej pory, bo tam dalej jest o misji Kościoła już. W Efezjan 2:20 czytamy takie słowa. Czytamy o Kościele. Zbudowani na fundamencie kogo? Apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, na którym cała budowla mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Tu jest mowa o kim? O Kościele, tak? I teraz chcę wam powiedzieć, w tym wersecie i w tym wersecie są użyte takie same dwa słowa, które de facto nie muszą oznaczać to samo. Tu jest powiedziane apostołowie i prorocy i tu jest powiedziane apostołowie i prorocy. Ale to nie musi to samo oznaczać, dlatego że jak macie budowlę, ona ma fundament, tak? Potem budowla jest zbudowana. Jest powiedziane, że apostołowie i prorocy są fundamentem i dalej apostołowie i prorocy ten dom wznoszą. I teraz okazuje się, że tamci apostołowie i tamci prorocy to nie tak do końca są ci. Bo tamci prorocy, którzy są fundamentem, to są prorocy starego przymierza, tak? To byli prorocy, którzy zapowiadali, że przyjdzie Mesjasz. Wiecie, oni, to wszystko, co my wiemy, że ma się urodzić w Betlejem, że ma umrzeć, etc. Tak, oni to wszystko przepowiedzieli. Natomiast apostołowie, teraz tych 12 uczniów, ja tutaj zawężam, to 12 uczniów, urząd niektórzy nazywają urzędem 12, oni byli świadkami, że coś się stało, że ci, te wszystkie proroctwa się wypełniły. Tak? I dlatego to jest fundament. Ci zapowiedzieli, ci poświadczyli i udowodnili, że to się stało i to jest fundament. Się wypełniło. I teraz na tym fundamencie budowany jest Kościół. I właśnie tutaj jest napisane, że Pan Jezus ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Czyli w tym momencie zaczyna się budowla. Tamte fundamenty są, tak, załóżmy 12 apostołów umarło, prorocy umarli, ale to jest fundament. I teraz jest budowla. I jest powiedziane, zobaczcie, Pan Jezus powiedział, ja jestem z wami kiedy? Do skończenia świata, do apostołów powiedział. Czyli wniosek tego jest, że ci apostołowie 12 uczniów Baranka, oni pełnili rolę fundamentu, no i pewien okres pełnili te role budowniczych, tak? Tak to by wyglądało. Czyli w Biblii muszą być dwa określenia apostoła. Wiecie? Pomyślcie sobie. Dwie definicje na jedną posługę. I tak jest. I taka jest prawda. I zaraz zobaczymy, kim jest apostoł. Pierwszy to jest Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział. To jest definicja apostoła, ja to nazywam Piotrowa definicja. Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział. Wiecie, gdy oni sami tam zostali, 11, i Piotrowi się przypomniało, że trzeba wybrać 12, bo tam pismo tak powiada, tak? I właśnie zobaczmy, przeczytajmy sobie 1:21-22. Trzeba więc, aby jeden z tych mężów, którzy chodzili z nami przez cały czas, gdy Pan Jezus przebywał między nami, począwszy od chrztu Jana, aż do dnia, w którym od nas został wzięty w górę, stał się wraz z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. I wskazali dwóch, Józefa zwanego Barsabą, którego też nazwano Justem, i Macieja. No i tam już nie będę tego mówił, Maciej w każdym razie został tym apostołem. I niektórzy twierdzą, że się pośpieszyli, bo apostoł Paweł się nagle pojawił, tak? I on mógłby zająć jego miejsce. Ale zwróćcie uwagę, jaka jest motywacja i jaki jest warunek Piotra. Tego, który chodził z nami od chrztu Jana. Aż do momentu zmartwychwstania. Wiecie, apostoł ten według 12 to musiał być świadek wszystkich dzieł Chrystusa. Paweł nie spełniał żadnego z tych, wiecie, tych warunków. Bo to nie był, on nie mógł zająć miejsce tego 12, bo on był w ogóle kim innym, tak? I to byli świadkowie, 12 świadków Chrystusa. I to jest definicja pierwsza Piotrowa apostoła. I wiecie, oni mają, ja im trochę zazdroszczę, bo oni mają przywilej pełnić jaki sposób apostolski urząd. Po pierwsze, jako urząd 12 i jako urząd tych, którzy byli posłani do narodów. I wiecie, dlaczego trochę im zazdroszczę? Dlatego, że Pan Jezus o tym urzędzie 12 tych apostołów baranka, tak? Jeszcze dwie rzeczy wspomniał. I sobie zajrzyjmy tutaj do Słowa Bożego. Mateusz 19 rozdział 28. 19 rozdział 28. Takie słowa mówi między innymi, bo to też jest w Efezjan. Wiecie, Pan Jezus przyszedł ustanowić swoje królestwo na ziemi, tak? I wiecie, to królestwo, nawet to wieczne, ono będzie w oparciu o lud Starego Przymierza ustanowione. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale tak jest. Bo Izrael, to będzie, ta obudowa izraelska wykorzystana jest w wieczności potem, jego panowania. I zobaczcie, co tam Pan Jezus mówi do nich. Do tych właśnie apostołów, 19:28. A Jezus rzekł im, zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. Widzicie? Przy odrodzeniu oni, jako świadkowie Pana, zasiądą na 12 tronach i będą sądzić 12 pokoleń Izraela. I kiedyś Pan Jezus powiedział też do Żydów, do starszyzny powiedział, że was będą sądzić dzieci wasze, tak? Synowie wasi. Gdy oni oskarżyli go, że on wygania demony mocą Belzebuba, tak? To on powiedział, a jaką mocą wyganiają wasi synowie? Tak? No mocą Ducha Świętego, w domyśle. I dlatego oni będą waszymi sędziami. Oni was będą sądzić. Tych 12 jako ten urząd. I jeszcze jest jedno miejsce w objawieniu, gdzie się pojawia 12 apostołów. Objawienie 21:14. Gdy mamy już świątynię, znaczy mamy tą Jeruzalem niebiańskie, tak? Objawienie 21, 14 werset. Jest napisane, a mur miasta miał 12 kamieni węgielnych, na nich 12 imion 12 apostołów baranka. Widzicie? Jeruzalem niebiańskie. Już te niebiańskie. Nowe niebo i nowa ziemia miało mur. 12 kamieni było. I tam między innymi, a zobaczcie, nad bramami, tam było chyba napisane jeszcze właśnie 12 werset. Miało ono potężny i wysoki mur, miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona 12 plemion synów Izraela. Dlatego powiedziałem, że właśnie, zobaczcie, ta budowa, ten Izrael, ten ziemski, tak, będzie wykorzystany jakby, no, do stworzenia tego niebiańskiego, tak. Tam będzie tych 12 imion Izraela na tych murach, ale też i na tych fundamentach. 12 imion 12 apostołów baranka. I to jest, zobaczcie, urząd, który ma taki, no, bardzo mocny, bo to już wymiar wieczności, tak? Pan objawił, co ci ludzie będą wieczności robić. To jest pierwsza definicja apostołów. No i druga definicja apostołów znajduje się, może nie pokazujmy na razie tutaj tego, dobrze? I zadam wam pytanie, powiedzcie mi, gdyby dzisiaj przyszedł człowiek, który, załóżmy, byśmy słyszeli, że on jest apostołem, bo ja podejrzewam, że gdyby takim typowym apostołem, tak? Jak tutaj mówimy. Bo ja podejrzewam, że gdyby on był, to wiecie, on by nie wszedł tutaj i nie powiedział, wiecie co, ja jestem apostołem i macie mnie słuchać, tak? Nie. Bo Chrystus tak nigdy nie wchodził. Ale gdyby się pojawił, wiecie, tak pomyślmy chwilę, po czym byśmy go poznali? Że to jest apostoł, wiecie, bo w piśmie też tam jest takim, 7 listów w objawieniu jest, tak? I do jednego listu jest powiedziane, że przyszli do ciebie apostołowie. Doświadczyłeś i poznałeś, że to kłamcy, tak? Czyli, no, przychodzili. Mówili, że apostołowie. Po czym byśmy poznali apostołów? Jak myślicie? Tak ciekawi mnie. No, że to jest ten apostoł, taki ten tutaj, no, z tego urzędu tam, z tego listu do Efezjan, gdzie jest napisane, że no tych apostołów ustanowi, proroków i tak dalej. No, jak myślicie? Tak, no, czy ktoś ma pomysł? Po czym byśmy poznali tak naprawdę? Wiecie, kiedyś jak ja przeczytałem to określenie apostoła, to mi trochę mina zrzedła. Bo ja już od razu myślałem, pewnie co wielu z was, że będą czynić znaki i cuda, tak? Albo rzeczy większe czynili niż ja, tak? No to przeczytajmy, co apostoł Paweł mówi. 2 Koryntian, 12 rozdział. Sobie przeczytajmy o apostole. 2 Koryntian, 12 rozdział. Wiecie, bo jak on chcieli go wyrzucić, tak, z tego zboru, z Koryntian, usunąć go w ogóle, tam go tak zwalczali, to on powiedział między innymi, że on jest apostołem i co potwierdza jego kwalifikacje apostolskie, tak? No i on mówi, 12 rozdział, 12 werset, mówi tak. Znamiona potwierdzające godność apostoła wystąpiły wśród was we wszelkiej cierpliwości. Widzicie? W znakach, tak? Cudach i przejawach mocy. Wydawałoby się, że wszystko nadnaturalne to jest dalej, tak? To, co Bóg czyni. A pierwsze, no, we wszelkiej cierpliwości. Czy cierpliwość dla nas jest czymś naturalnym, jako ludzi? Nie. A pamiętacie, jak Paweł mówi o miłości w pierwszym liście do Koryntian? Od jakiej cechy zaczyna? Miłość jest... Amen! Miłość jest cierpliwa. I zobaczcie, tu jest powiedziane we wszelkiej cierpliwości. To znaczy, że jak pies cię gryzie w nogę, jak ktoś cię kopnie w kostkę, jak brat przez lata udaje, że cię kocha, tak, a ci dołek podkopuje i w pewnym momencie stwierdza, że o, wpadasz, tak? To jest wszelka cierpliwość. On nie warknie jak ten pies, którego go gryzie, tak? Wiecie, apostoł miał tą cierpliwość taką niesamowitą. Wiecie, ja poznałem, ostatnio doświadczyłem czegoś takiego, że wiem, na czym polega miłość Boża. Miłość Bożą rozpoznać łatwo jest po tym, że jak tobie coś źle robią, to ty nie postąpisz źle, nie odpowiesz z gniewem. I to nie będzie tak, że kocham cię, nie? Wiecie, zęby zacisnę, bo postanowiłem sobie 10 lat temu, że będę kochał braci, tak? Nie. To będzie takie naturalne, że wiecie, on cię gryzie, a ty piesku, idź sobie, no nie? Albo takie coś, no bracie, no ja cię miłuję, tak? Ale ty po prostu mnie lekceważysz przez lata, tak? I wiecie, apostoł Paweł, on mógł te wszystkie dzieła czynić, bo miał tą nieziemską cierpliwość. To jest, wiecie, to powiedzenie anielska cierpliwość, tak? No, że ktoś ma anielską cierpliwość. Czyli zobaczcie określenie apostoła tego, który mamy tam właśnie tutaj w liście do Efezjan, to jest drugie określenie. Czyli we wszelakiej cierpliwości ten człowiek, który by tu, wiecie, przyszedł i byłby apostołem, to po pierwsze byśmy rozpoznali go po tej cierpliwości. Nie po znakach i cudach. Nie po znakach i cudach. Mógłby robić znaki i cuda demoniczne. Mógłby robić znaki cuda Boże, tak? Ale gdyby nie miał tej cierpliwości, tej miłości, jak apostoł powiedział, gdybym nie miał miłości, byłbym niczym. Rozumiecie? To jest apostoł. I widzicie, dlatego, co ostatnio na kazaniu mówiłem, że apostołowie gdzie stali? Przy ołtarzu, tak? Bo tam przy tym ołtarzu stary człowiek jest martwy. On jest unieszkodliwiony. Natomiast żyje tam Chrystus, tak? Dlatego oni musieli tam stać, bo by nie mieli tej cierpliwości. Także jak przyjdzie ktoś kiedyś do was, albo do mnie i powie, ja jestem apostoł, albo będzie udawał apostoła, to poznamy go. Po jego cierpliwości. Po jego charakterze. Nie po znakach i cudach. Może mówić, ale ci okazać może czynić rzeczy, ale może się okazać, że jest fałszywym apostołem. Kłamie. Dobrze. I teraz mamy... Ten czwarty. On ustanowi. I teraz zwróćcie uwagę. Znowu podział. Tych pięć służb to są ludzie, którzy są ojcami tak naprawdę. To są ludzie, którzy są ustanowieni do czego? I werset 12 zdradza misję Kościoła. Wreszcie dotarliśmy. Misja Kościoła to jest taka, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Wiecie, misją Kościoła jest budować ciało Chrystusowe.